Dobrze, drodzy święci, teraz przechodzimy do ostatniego poselstwa tej wspaniałej konferencji. Chciałbym nam przypomnieć, że temat ogólny jest dość wspaniały. Brzmi tak: znać prawdę, być całkowicie oddani prawdzie i ogłaszać prawdę w obecnym złym wieku. To dość wspaniały tytuł. Teraz jedną rzecz, którą chciałbym powtórzyć, być może brat Rick Acosta dzielił się tym, ponieważ mieliśmy ze sobą społeczność, zanim wypowiedział swoje poselstwo. Ricky zapytał mnie: Ed, dlaczego podejmujemy to brzemię właśnie w tym czasie? I podzieliłam się z nim. Myślę, że się tym też podzielił. Żyjemy w wieku, który jest po prostu, Izajasz 5:20 opisuje, to jest wiek, w którym jesteśmy. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. To jest to, co dzisiaj przeważa. Ludzie naprawdę nazywają zło dobrem, a dobro złem. Uważają ciemność za światłość, a światłość za ciemność. Gorzkie za słodkie, a słodkie za gorzkie. Tak więc, czego potrzebuje ten świat? Czego potrzebują kościoły? Potrzebujemy prawdy. Potrzebujemy Pana jako prawdy. Trochę będziemy o tym mówić i przejdziemy do planu poselstwa. Następnie mamy wersety z 2 Tesaloniczan 2:9-11. Tłem tutaj jest to, że Pan, nasz brat Paweł, wypowiadał się o antychryście i tych, którzy będą pod panowaniem antychrysta. Powiedział odnośnie tych, że oni nie przyjęli miłości prawdy, żeby nie zostali zbawieni. Więc potrzebujemy modlić się. Panie, uczyń mnie tym, który kocha prawdę. Uczyń wszystkich świętych w Pańskim odzyskiwaniu tymi, którzy kochają prawdę. Myślę, że możemy zaświadczyć dzięki Panu, że niektórzy z nas, którzy byli zdolni być tutaj i słuchać brata Lee, on był tym, który kochał prawdę. Musimy być tacy sami, ponieważ oni nie przyjęli miłości prawdy, to jest zdumiewające. Bóg posłał im działanie błędu. Posłał im działanie błędu, aby uwierzyli kłamstwu. To najgorszy rodzaj ciemności, w którym możemy być. Gdy wierzymy, że kłamstwo to prawda, jesteśmy wtedy w całkowitej ciemności. A to jest wiek, w którym dzisiaj żyjemy. Niestety, przez rozważanie tych dwóch fragmentów słowa, podzieliłem się tym wcześniej na jednej z konferencji. Jestem tak zaniepokojony o młodzież. Młodzież, która przychodzi na szkolenie, ponieważ oni mogą pójść na naprawdę dobre uniwersytety. Harvard, Yale. Ale gdy tam pójdziecie, większość z profesorów tam nazywają zło dobrem, a dobro złem. Tak robią. Nazywają ciemność światłem, a światło ciemnością. Nie przyjmują miłości prawdy. Święci, gdy przeczytałem to w 2 Tesaloniczan 2:9-11, zdamy sobie sprawę, że czas ujawnienia antychrysta jest bliski, w zasięgu ręki. Ponieważ to opisuje, jak będzie się działo, gdy antychryst się ujawni. Więc wierzę, że jesteśmy bardzo blisko Pańskiego powrotu. Jesteśmy bardzo blisko czasu, gdy antychryst się ujawni. Dobrze, teraz chciałbym coś podkreślić. Proste wersety z Ewangelii według Jana związane z prawdą. Jana 17:17. Pan Jezus modli się do Ojca, powiedział: uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Więc słowo Ojca jest prawdą. Następnie w Jana 14,6 Pan powiedział, ja jestem prawdą, rzeczywistością. Jestem rzeczywistością, czy też prawdą. Czy możecie sobie wyobrazić, co ci ludzie myśleli, co uczniowie myśleli? Oczywiście powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Skupiamy się na tym. Ja jestem rzeczywistością, ja jestem prawdą. Cóż za niezwykła rzecz, że człowiek mógł coś takiego powiedzieć. Oczywiście wiemy, że był Bogiem człowiekiem, racja? Teraz Jana 8,31 do 32 i 36. Zawsze podobały mi się te wersety. Pan powiedział, jeśli trwacie w moim słowie, prawdziwie jesteście moimi uczniami. Więc jeśli chcemy być uczniami Pana, musimy trwać w Jego Słowie i w posłudze, która wprowadza nas w Słowo. Musimy kontynuować w Słowie, pozostawać w Słowie, trwać w Słowie. Następnie w wersecie 32 Pan powiedział, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W wersecie 36 powiedział, jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. Naprawdę podoba mi się to. Będziecie rzeczywiście wolni. Co wskazuje, że Syn, który nas wyzwala, jest prawdą, która nas wyzwala. Jana 16,13 zawsze podobał mi się ten werset, ponieważ mówi o duchu rzeczywistości, czy też duchu prawdy. To są synonimy. Powiedziane jest, że duch rzeczywistości ma niesamowitą funkcję. Pan Jezus powiedział, duch rzeczywistości wprowadzi nas, wprowadzi was w całą rzeczywistość. Bardzo mi się to podoba, ponieważ możemy modlić się, tak jak są te plany, czy też czytając fragmenty Biblii, przypisy, możemy modlić się, Panie, Duchu Rzeczywistości, wprowadź mnie w tę rzeczywistość, w tę prawdę. On powie amen na to. Wiecie, powiedziałem ostatnio niektórym świętym, że musiałem zadbać o konferencję i byłem tak pod wrażeniem, że ta księga jest dla nas wolą. Wolą. Chrystus zapisał nam w swojej woli samego siebie. Dobrze, jeśli popatrzymy na Hebrajczyków 9, żeby testament wszedł w życie, powiedzmy, że spisałem wolę i zapisuję w woli wszystko. Być może brat Bob, York są zapisane w mojej woli. Posiadam statki, kontenerowce z samochodami, auta Toyoty, wszelkiego rodzaju rzeczy, domy we wszystkich miejscach. Ale żebyście dostali te rzeczy, konieczne jest, żebym został pogrzebany około 2 metrów pod ziemią. List do Hebrajczyków bardzo wyraźnie to stwierdza. Mówi, aby testament wszedł w życie, śmierć tego, który sporządził wolę, musi z konieczności być stwierdzona. Dzięki Panu, że Chrystus umarł za nas na krzyżu. I ta wola, On ustanowił nowe przymierze, ustanowił tę wolę. Oczywiście Nowy Testament jest nowym przymierzem, a Stary Testament jest tak właściwie, ukazuje nam obrazy wszystkich rzeczywistości Nowego Przymierza. Więc cała Biblia jest naszą wolą, testamentem. Powiem tak. Po pierwsze, umarł, by ustanowić nowe przymierze. I jego krew zwana jest krwią przymierza. Gdy został wzbudzony z martwych, stał się życiodajnym duchem. I jako życiodajny duch jest zapisami przymierza. Tak naprawdę on sam jest treściami tego, co zostawił nam w swojej woli. Czyż to nie wspaniałe? Następnie we wniebowstąpieniu jest wykonawcą nowego przymierza. Upewnia się, że wszystko w tej woli wejdzie w życie. Ale w zmartwychwstaniu jest zapisami nowego przymierza. We wniebowstąpieniu jest wykonawcą nowego przymierza. Święci, sposobem, w jaki możemy wziąć wszystko, co się tu znajduje w posiadanie, jest modlenie się tym z powrotem do Pana. To tak jakbym zapytał Pana, poprosił Go, albo Ty byś Go poprosił, Panie, Duchu Rzeczywistości, wprowadź mnie w rzeczywistość świecenia światła, prawdy. Chcę, żebyś jako światło codziennie świecił na fakty zawarte w Biblii oraz transmitował wizję tych faktów do wnętrza mojej istoty. Cóż, Pan, jeśli pomodlicie się tego rodzaju modlitwą, jakąkolwiek modlitwą nad fragmentem tej woli, posługi, która wprowadza nas w wewnętrzne znaczenie tej woli, Pan nie powie do Ciebie, bo no, powiedzmy, że modlisz się w taki sposób i modlisz się słowem w swoim osobistym czasie. Wiecie, podczas naszego modlitewnego czytania zbiorowo wiele powtarzamy, ale gdy osobiście modlimy się, to musimy czynić to osobistym i zwracać to w modlitwie Panu. Tak więc, bo jeśli pomodlisz się w taki sposób do Pana, Jego woli, to już zostało to ustanowione. On już stał się tymi zapisami. Nie tylko to, jest wykonawcą. Czy myślisz, że powie, jeśli Ty powiesz, Panie, jako duch rzeczywistości, wprowadź mnie w rzeczywistość tego, co czytam. Bob, czy myślisz, że powie, cóż, bracie Bob, nie byłeś takim dobrym bratem w tym tygodniu. Pomyślę o tym. Pomyślę, czy to wykonać. Nie, on tak nie zrobi, ponieważ jest związany ze swoją wolą. I sposobem, żeby wziąć to wszystko w posiadanie, te zapisy tej woli, jest tak naprawdę duch rzeczywistości w jego różnych aspektach jako życiodajny duch. To, tak, w taki sposób przyjmujemy tę wolę, to słowo, za pomocą wszelkiej modlitwy. I staje się ona skuteczna w naszej istocie. Dzięki Panu za modlitewne czytanie, za przyjmowanie słowa Boga, które jest Jego wolą, za pomocą wszelkiej modlitwy. Tak więc Duch Rzeczywistości wprowadza nas we wszelką rzeczywistość i prawdę. A w 1 Jana 5:6b jest powiedziane, że Duch jest rzeczywistością. Duch jest prawdą. Więc mamy Słowo Ojca jako prawdę, następnie Chrystusa Syna jako prawdę, a potem ten Chrystus Syn jako prawda mówi, byśmy trwali w Jego Słowie, byśmy byli Jego uczniami i prawda nas wyzwoli. I mówi nam też, że On sam jest prawdą. Następnie mówi, Słowo mówi, Duch jest prawdą. Tak więc cały trójjedyny Bóg jest prawdą. To jest niezwykłe. Teraz chciałbym jeszcze powtórzyć, ponieważ pracowałem nad tym planem, ale brat Mark Rabi już się w tym podzielił. Nie słyszałem jeszcze jego dzielenia, ale wiem, że trochę się tym podzielił, bo pracowałem nad tym planem. Naprawdę cieszyłem się tym numer dwa, ponieważ to daje nam bardzo subiektywną, doświadczalną definicję prawdy. Nie mogę zapomnieć, gdy po raz pierwszy to przeczytałem i nad tym się pomodliłem. To jest absolutnie wspaniałe. I tak jak to słyszeliście w tym dzieleniu, w tym planie, nasz brat powiedział, czym jest prawda. To boskie światło świecące na fakty zawarte w Biblii i przekazujące niebo. Nie, pozwólcie, że powiem to w ten sposób. To boskie światło świecące na fakty zawarte w Biblii i transmitujące. To jest słowo, które bardzo mi się podoba, które jest użyte w poselstwach prawdy. Transmitujące wizję tych faktów do wnętrza naszej istoty. Wiecie, w poselstwach na temat prawdy, jeśli przejdziecie do tego poselstwa, brat Lee powiedział, że to bardzo różni się od czytania czegoś w wiadomościach, w gazetach. Możecie przeczytać artykuł w gazecie, w jaki sposób te dwa zespoły grały ze sobą w Mistrzostwach Świata. Oczywiście w Ameryce nazywamy to soccer, a wszędzie indziej mówią na to piłka nożna, ponieważ to jest piłka nożna. Używacie cały czas swoich stóp. Ale powiedzmy, że w ostatnich sekundach ta osoba na boisku strzela gola i wygrywają 1-0, wygrywają Mistrzostwa Świata. Jest to w nagłówkach, w gazetach. Możecie to przeczytać, może jesteście trochę, to jest naprawdę coś, ale gdybyście to naprawdę widzieli, bylibyście podekscytowani. Nikt nie byłby w stanie, powiedzielibyście, James, nie możesz uwierzyć, co się wydarzyło w tym meczu, bo tak naprawdę widziałem to. Więc zawsze potrzebujemy, gdy podchodzimy do posługi, która otwiera słowo, która wprowadza nas w wewnętrzne znaczenie słowa, musimy modlić się, aby światło świeciło na fakty zawarte w Biblii i transmitowało wizję tych faktów do naszej istoty. Gdy to się dzieje, to coś, czego nie możemy nigdy zapomnieć. To pozostaje trwale w naszej oświeconej pamięci. I to jest to, czego chcemy. Pamiętam w tym poselstwie brat Lee powiedział, że Pan nie powiedział, że gdy przyszedł pełen łaski i doktryny. Nie powiedział tak. Nie powiedział, ja jestem drogą, doktryną i życiem. Oczywiście, że nie. On jest prawdą. A prawda, powtórzę, gdy duchowe światło świeci na fakty zawarte w Biblii i transmituje wizję tych faktów do naszej istoty. Te boskie światło według Jana 8:12 to światło życia. Światło życia. Ten, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Więc macie światło, macie życie, światło życia. I następnie Rzymian 8:2 używa terminu duch życia. Więc to, co, na co to wskazuje, święci, że prawda, życie, światło i duch są nierozłączne. Gdy otrzymujecie prawdę, otrzymujecie życie. Gdy otrzymujecie życie, otrzymujecie światło. Gdy otrzymujecie światło, otrzymujecie ducha. Innymi słowy, otrzymujecie wszystko, co czym jest trójjedyny Bóg, jest jako duch prawdy, duch rzeczywistości. Naprawdę podoba mi się ta subiektywna definicja bardzo. Teraz Łukasza 11:34-36 zawsze głęboko mnie poruszał. Jest powiedziane, kiedy twoje oko jest nierozdwojone, a nasze serce jest symbolizowane przez nasze oko, kiedy twoje oko jest nierozdwojone, całe nasze ciało albo cała nasza istota będzie, to jest dokładny cytat, pełne światła. Podoba mi się to. Pełne światła. Powinniśmy modlić się, Panie, uczyń mnie osobą, która jest pełna światła. Następnie mówi, że jeśli nasze serce jest nierozdwojone, jeśli nasze serce jest czyste, jeśli tylko patrzymy na samego Chrystusa jako nasz cel, nasz kierunek i nasze wszystko, to nasze serce, powtórzę, zacytuję, co, o czym to jest tutaj mowa, twoje serce nie będzie miało żadnej części ciemnej. To mi się podoba. Chcemy, żeby nasze serce było tak pełne światła, żeby nie było żadnej części ciemnej w nim. Kończy się tym, że gdy lampa oświetla cię swoimi promieniami, podoba mi się to, ponieważ Duch jest lampą Pana, prawda? I Pan jest światłem w tej lampie. Tak więc Duch, jako zamieszkująca lampa wraz z Bogiem, jako światłem wewnątrz niej, kiedy świeci w naszym umyśle, emocjach, woli, są to Jego promienie. Promienie. Jego promienie oświecające nas. Uwielbiam to. W każdym bądź razie te wersety są niesamowite, dość niesamowite. Może słyszeliście mnie, gdy się już tym dzieliłem. Wydaje się, że opowiadam świętym cały czas te same historie, ale nie zapomnę mojego pierwszego spotkania w kościele w Houston. Przyszedłem na spotkanie modlitewne i powiedziałem, Panie, gdzie jestem? Nie słyszałem nigdy ludzi, żeby tak się modlili. Pierwsze spotkanie. Zazwyczaj nie powiedziałbyś nowej osobie, żeby przyszła na spotkanie modlitewne, ale ja przyszedłem. Brat, z którym ja byłem, powiedział, Ed, chodźmy na to spotkanie, ponieważ spotkał brata z życia kościoła w Houston w autobusie. Nie wiedział, czym jest kościół. Oczywiście ja również nie wiedziałem. Ale powiedziałem, oczywiście, pójdę. On jest teraz w kościele w Houston. Przyszliśmy na spotkanie, święci modlili się, a motywem przewodnim ich modlitwy było Panie, rozprosz nas. To było zgodne z dziejami apostolskimi, gdzie uczniowie byli rozproszeni wszędzie i rozprzestrzeniali prawdę Ewangelii wszędzie, gdzie szli. Ale ponieważ to słowo nie zaświeciło w mojej istocie, pamiętam, miałem schyloną głowę i nie mogłem podnieść jej i tak czułem się, że nie pasuję do tego miejsca. I pytałem Pana, Panie, dlaczego ci ludzie chcą być rozproszeni? Panie, dlaczego modlą się? Panie, rozprosz nas. W końcu modlitwa się zakończyła, spojrzałem na brata, praktycznie tam, gdzie Bob teraz siedzi. Bracie, to tak jakby ten brat mógł jaśnieć w ciemności. Gdybym wyłączył wszystkie światła w sali spotkań, on jaśniałby. Po prostu świecił. York i James, oni obydwoje wiedzą, kim on jest. On ostatecznie stał się przewodzącym w Houston, jest teraz z Panem. Ale po prostu patrząc na niego, tak jak w Księdze Wyjścia, jest mowa, że najwznieślejszym zawodem jest spędzanie czasu na byciu przesycanym Bogiem, abyście mogli jaśnić Bogiem i Nim świecić. To jest to, co on robił. Oczywiście był przesycony Bogiem i jaśniał Bogiem i świecił Nim do mojego wnętrza. Nie powiedział ani słowa. Był tak daleko ode mnie, nie mógł. Oczywiście poszedłem do niego. Był prawdziwym wzorem dla mnie. Do dzisiaj doceniam go bez granic. Dobrze, przejdźmy do tego planu święci. Tytuł szóstego planu to znać i szerzyć prawdę, bieżącą prawdę. To jest bardzo ważne. Ponieważ kochamy każdą prawdę, całą prawdę w Biblii, tak jak usprawiedliwienie przez wiarę. I bracia, którzy byli w zespole tutaj, którzy pracowali nad planem, coś tutaj przygotowali na temat usprawiedliwienia przez wiarę. Usłyszycie coś, z czego nigdy sobie nie zdawaliśmy sprawy na ten temat. I powodem tego jest to, że spoglądamy na każdą prawdę poprzez okulary bieżącej prawdy, ponieważ bieżąca prawda zawiera wszystkie zapomniane prawdy, które były przedtem. Tak więc jesteśmy tutaj. Wiecie, w Tajwanie, w Muzeum Pałacu Narodowego znajduje się mural, malowidło ścienne. Nazywa się Scena na rzece podczas festiwalu Pingmi. Możecie przeczytać o tym w książce Wizja wieku. Widziałem ten mural, kupiłem kopię tego, jest olbrzymi. Praktycznie chciałem dzisiaj to ze sobą wziąć i wam pokazać, poprosić, żeby bracia to rozwinęli, ponieważ mówię wam, to jest obraz tego, co zostało przed nami otwarte od Księgi Rodzaju 1.1 do końca Księgi Objawienia 22. Cały mural Bożej ekonomii został przed nami otwarty. W sposób kompletny. Pan otworzył przed nami wizję Nowej Jerozolimy. Gdy wkraczacie w tą wizję, ona obejmuje wszystko, co było wcześniej. Obejmuje wszystko. Więc dzięki Panu, że chcemy znać i rozprzestrzeniać bieżącą prawdę czego? Ewangelii, najwyższej Ewangelii o wiecznej Bożej ekonomii zgodnie z posługą wieku. Napisałem ten werset tutaj na dole. Nie mogę go teraz znaleźć, ale możecie go znaleźć później. Będziecie pamiętać, w Rzymian 1, w jednym z wersetów, Paweł powiedział do Rzymian, powiedział tak, jestem gotowy głosić Ewangelię do was również w Rzymie. Oni byli wierzącymi. Więc to pokazuje, że Ewangelia obejmuje wszystko, jeśli chodzi o Bożą wieczną ekonomię. Zwłaszcza list do Rzymian zaczyna się od usprawiedliwienia poprzez uświęcenie przez ciało Chrystusa, a dochodzi do kościołów miejscowych. I dzięki scalaniu kościołów i temu, że święci zostali wprowadzeni scalające życie całego ciała Chrystusa, mamy rzeczywistość ciała Chrystusa w kościołach miejscowych, co jest kamieniami milowymi do Nowej Jerozolimy. Więc cała księga listu do Rzymian jest Ewangelią, zgodnie z posługą wieku. Przejdźmy do punktu rzymskiego pierwszego. Szczególne odzyskiwanie i dzieło, jakie Bóg wykonuje w danym wieku, to posługa tego wieku. Posługa wieku usługuje Bożemu ludowi obecną prawdą. Podoba mi się ta następna część. W drugim liście Piotra 1,12 obecną prawdę, tego używa właśnie słowa, obecną prawdę można również oddać jako wierzącą prawdę. Wierzącą prawdę. Więc wszyscy potrzebujemy udać się do Pana i powiedzieć: Panie, pokaż mi, czym jest wierząca prawda. Chcę, żebyś zaświecił na fakty zawarte w Biblii, nawet na fakty zawarte w Biblii, która pokazuje posługa, aby wizja tych faktów została transmitowana do mojego wnętrza, aby ta bieżąca prawda stała się moją prawdą, mogła być moją prawdą. Jakkolwiek, idźmy dalej. A choć wszystkie prawdy znajdują się w Biblii, to przez ludzką głupotę, niewierność, niedbalstwo i nieposłuszeństwo wiele spośród nich zostało utraconych i ukrytych przed ludźmi. Oczywiście wiemy z historii Kościoła, że tak było. Mamy okres zwany wiekami ciemnymi, ponieważ wieki ciemne były długim okresem, gdy Biblia nie była dostępna dla zwyczajnego człowieka. Była obecna w katolickich kręgach, rzymskokatolickich kręgach, ale musieliście znać grekę, hebrajski albo łacinę, żebyście byli w stanie to czytać. Jeśli wam pozwoliliby czytać je. Dzięki Panu, że byli niektórzy bracia, było kilku braci, którzy zapłacili cenę swego życia, zginęli śmiercią męczeńską, ponieważ przetłumaczyli Biblię. Nigdy nie będziemy w stanie się im odpłacić. Ale gdy spojrzycie na historię Kościoła, mówimy o wiekach ciemnych. Dlaczego wieki ciemne? Nie było Biblii. Ponieważ jeden dzień bez Biblii to ciemny dzień. Czy nie mam racji? Jeśli nie czytacie Biblii, jutro jest piątek. Nie lekceważcie tego. Jeśli nie przeczytacie Biblii, to będzie to ciemny dzień. I tutaj będę przepowiadał przyszłość. Wszystkie wasze dni, cały wasz jutrzejszy dzień będzie jasnym dniem ze światłem świecącym was, ponieważ jego słowa są lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. To Psalm 119:105. Zauważyłem tutaj święci, mam Księgę Królewską, drugą, 22:8 jako werset tutaj. Opisując wam trochę tło tutaj, jeśli spojrzycie na tą księgę, werset pierwszy, mowa jest o Jozjaszu. Jozjasz był królem panującym w tym czasie i rozpoczął panowanie, gdy miał 8 lat. Wyobrażacie to sobie? Był królem, nad tyloma ludźmi, a miał tylko 8 lat. Z jakiegoś powodu, nie jest mowa dlaczego, ale dzięki Panu za Jozjasza. Pan poruszył się w nim. Myślę, że jeśli uważnie przeczytacie, to mogło być, gdy miał około 26 lat. Pan poruszył go wewnętrznie. Potrzebujemy naprawić świątynię. Świątynia została tak zniszczona, została złamana w wielu miejscach. Są bożki w świątyni. To było ohydne. co Jozjasz powiedział do najwyższego kapłana. Najwyższy kapłan i pisarz, kanclerz, powiedział: chcę, abyście postawili skrzynkę na datki w pobliżu tego miejsca, żeby robotnicy, żebyśmy łożyli na przebudowę świątyni, oczyszczenie świątyni, oraz pozwalamy im wykorzystać te środki, by pracowali pełnoczasowo i wykonywali to dzieło. A Jozjasz powiedział: w pełni im ufam, nawet nie musicie mi powiedzieć, na co wydają pieniądze. Po prostu dajcie im te środki. Dajcie im wykonywać pracę. To było coś z Pana w nim. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Oczywiście jest wiele, było wiele gruzu. Było tam wiele gruzu. Wiecie? Hilkiasz był najwyższym kapłanem, a Szafan był w tych czasach pisarzem, skrybą. Jest powiedziane w drugiej Królewskiej 22:8. Hilkiasz, najwyższy kapłan, powiedział do Szafana, skryby: posłuchajcie tego, znalazłem księgę. Zatrzymam się tutaj. Znalazłem księgę. Oczywiście chodziło o księgę prawa. Znalazłem księgę prawa. Księgą prawa w domu Jahwe. To była Biblia w tym czasie. Oczywiście to było pięć ksiąg Biblii, to wszystko, co mieli, ale pańskie odzyskiwanie zaczyna się wraz ze znalezieniem tej księgi przez Bożych ludzi. Którzy, dzięki Panu, że za wiernych braci, którzy przetłumaczyli Biblię w naszym imieniu. Wiecie, co Szafan skryba zrobił? Werset 10. Hilkiasz przeczytał księgę Szafanowi. Przeczytał ją na głos. To było sporo czytania. Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Przeczytał to na głos. W wersecie 10 jest powiedziane, że Szafan przeczytał to na głos przed królem. Jest powiedziane, że król rozdarł swe szaty i zapłakał przed Panem. Takiego rodzaju serce miał przed Panem. Rozdarł swe szaty i zapłakał przed Panem, ponieważ zdał sobie sprawę poprzez przeczytanie tych słów tej Biblii, zdał sobie sprawę: mamy poważne kłopoty. Złamaliśmy tak wiele tych przykazań i nie żyliśmy zgodnie z Bożym Słowem. Nie byliśmy ukonstytuowani Jego Słowem. Spójrzcie na sytuację świątyni, na stan świątyni. Spójrzcie na naszą ziemię. Jest wypełniona bożkami, wysokimi miejscami, świątynkami, gdzie palą kadzidło dla fałszywych bogów. Król był tak poruszony, że gdy przejdziecie do 23 rozdziału 2 wersetu, zebrał wszystkich mieszkańców Jerozolimy razem. I sam król, jest napisane, król przeczytał na głos do ich uszu wszystkie słowa Księgi Przymierza. Wspaniały król, prawda? Po prostu czyta Biblię. I to jest to, co on zrobił. Jeśli spojrzycie na te rozdziały, możecie to nazwać przebudzeniem. To było oczyszczenie Bożego ludu, oczyszczenie świątyni. Świętowali Paschę, chodzili Paschę po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. Dzięki Panu za Jozjasza. Jeśli spojrzycie na drugą Królewską 23-25, jest powiedziane na temat Jozjasza. I nie było przed nim króla podobnego do niego, który by wrócił do Jahwe z całego swego serca, całą swoją duszą i z całej swojej siły. Posłuchajcie tego. Według całego prawa Mojżesza. I po nim nie powstał nikt jemu podobny. Wiecie, księga pierwsza i druga królewska byłaby inną księgą, jeśli królowie byliby jak Jozjasz. Ale święci, potrzebujemy modlić się. Panie, przez Twoje miłosierdzie chcę wrócić do Ciebie z całego swego serca, zwrócić się do Ciebie według całą moją duszą, całą moją siłą, zgodnie ze Twoim słowem, ze słowem posługi, która otwiera słowo. B. Świeże objawione prawdy nie są nowymi Bożymi wynalazkami, lecz nowymi ludzkimi odkryciami. Każdy pracownik pański powinien wypytywać przed Bogiem, co jest obecną prawdą. Tak więc, dzięki Panu, że brat Ni i brat Li uczynili tak wiele odkryć w Słowie. Bracia, gdy czytamy posługę, może czytamy poselstwo na temat prawdy, jedno z poselstw, brat Li powiedział tak: moim brzmieniem jest to. To praktycznie musimy się zatrzymać i zapytać się, czy to jest moje brzemię. On powiedział, moje brzemię to, nie musicie nawet czytać, co jest dalej, ale może przeczytacie, ale zdajecie sobie sprawę, nie macie takiego samego brzemienia. Jak możecie je otrzymać? Według Izajasza 1.1 są trzy fragmenty w Izajasza, poczynając od pierwszego wersetu. Powiedziane wizja, którą Izajasz zobaczył, słowo, które Izajasz zobaczył i brzemię, które Izajasz zobaczył. To wszystko jest zawarte w pierwszym przypisie Księgi Izajasza. Oznacza to, że gdy otrzymujecie Boże Słowo, ono przychodzi z prawdziwą wizją. I ta wizja staje się waszym brzemieniem. Gdy zobaczycie coś, staje to się prawdziwym brzemieniem, by móc to przekazać innym.
May God be gracious to us that we do not become castaways of the present truth. No, I'm sorry, let me read C. I didn't read that.
To jest teraz punkt C. Boże prawdy się kumulują. Prawdy, które zostały odkryte później, nie negują tych, które zostały odkryte wcześniej. To, co dziś widzimy, to skumulowane objawienia Boże. Dałem przykład Nowej Jerozolimy. Jeśli spojrzycie na Księgę Rodzaju, macie Adama, Abla, Enosza, Enocha. Przechodzimy do Noego. Wiemy, że zbudował Arkę, ale jeśli spojrzymy bliżej, zobaczymy, że Noe chodził z Bogiem. Postępował tak jak Enoch. Tak więc, jeśli chcecie być współpracownikiem, musicie być tym, który chodzi wespół z innymi. Całe objawienie, które było wcześniej przed Noem, zostało zawarte w tej bieżącej prawdzie. Święci, mam wielkie brzemię właśnie o to. W książce Wizja Wieku brat Lee podzielił się tym. Myślę, że to najlepszy sposób, jaki kiedykolwiek się o tym dzielił. Wielu z was pamięta to. To mogło być w 1934 roku. Gdzieś w pobliżu 1930 lat. Brat był zamęt i brat Ni był bardzo zniechęcony. I niektórzy ze świętych powiedzieli, bracia Li, czy mógłbyś pójść do brata Ni i zachęcić go? Tak zawsze zastanawiałem się, jak mógłbyście zachęcić Watchmana Ni, co byście do niego powiedzieli? Pamiętacie, co brat Li powiedział mu? Tak pokrótce. Powiedział tak: bracie Ni, chciałbym ci dać znać, że nie obieram tej drogi z twojego powodu i nie porzucę tej drogi z twojego powodu. Nie podążam za tobą w zewnętrzny sposób, jako zewnętrzna osoba, ale podążam za wizją. Wiecie, bieżącą wizją wiecznej Bożej ekonomii, którą Pan zaświecił we mnie, poprzez to, czym usługiwałeś. Więc jeśli nawet ty nie obierzesz tej drogi pewnego dnia, ja wciąż będę szedł tą drogą. I to zachęciło brata Ni bez granic, bez kresu. Więc mam wielkie, wielkie brzemię, ponieważ jako współpracownicy, nawet jako bracia przewodzący, wiele problemów do was trafia. Wiele problematycznych obszarów jest do was przynoszonych. Ostatnio próbowaliśmy zadbać o grupę świętych i oni byli pod wpływem pewnego brata, który coś zrobił, odszedł i zdałem sobie sprawę, powiedziałem, I przypomniałem tą historię. Święci, nigdy nie powinniśmy obierać tej drogi z powodu jakiejś osoby i porzucać tej drogi z powodu jakiejś osoby, ponieważ podążamy za wizją, niebiańską wizją wiecznej Bożej ekonomii. Paweł powiedział, nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji. Nie powiedział, nie byłem nieposłuszny Piotrowi, Jakubowi czy Janowi. To była niebiańska wizja, która go kontrolowała. Dobrze, teraz przeczytam D. D mówi, oby Bóg był dla nas łaskawy i nie dopuścił do tego, byśmy rozbili się w odniesieniu do obecnej prawdy, obyśmy byli czujni i nie pozwolili na to, by dochodziło do głosu ciało lub by zdobyło dla siebie miejsce nasze ja. Teraz przeczytamy punkt drugi rzymski. Święci, modlę się, że żebyś od tego momentu, abyście nie uważali za coś znajomego to, czym będę się teraz dzielił. Tylko Pan wie, jak wiele zobaczyliśmy. Być może coś zobaczyliśmy, ale czy zobaczyliśmy do takiego stopnia, do jakiego bracia to zobaczyli? Wiecie, mam na myśli braci, którzy byli przed nami. Mamy o wiele więcej do zobaczenia. Być może mamy jedynie informacje i potrzebujemy informacji. Tak więc, kiedy światło świeci na fakty zawarte w Biblii, na informacje, on obraca te fakty, te informacje, świecąc na fakty zawarte w Biblii, przekazuje niebiańską wizję tych faktów, transmituje wizję tych faktów, czy też informacji do naszej istoty. Ale to możliwe, by czytać. Pamiętam takiego brata, który przyszedł do nas, był tak genialny, przeczytał tak wiele posługi w bardzo krótkim czasie i odszedł i byłem w szoku. Powiedziałem, jak on mógł przeczytać tak wiele i odejść? Zapytałem brata Rona, bracie Ron, jak on mógł odejść po przeczytaniu tak wiele posługi? Brat Ron powiedział coś bardzo doświadczalnego. Bracie Ed, on nigdy nie jadł Pana Jezusa. On wiele czytał, ale tak naprawdę nigdy nie jadł Pana Jezusa. Jeśli będziecie jeść Pana jako wasz duchowy pokarm, będzie w tym zawarta wizja. Dam wam przykład. Jeremiasza 15:16. Może jesteśmy bardzo zaznajomieni z tym wersetem, ale być może odrzucamy pierwszą jego część, ponieważ jest powiedziane, twoje słowa się znalazły. Twoje słowa się znalazły. To znaczy, że Jeremiasz zawsze dokonywał nowych odkryć w Słowie. Tak więc każdego dnia potrzebujemy znajdywać, dokonywać nowych odkryć w Bożym Słowie. Gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je, a Twoje słowo było dla mnie weselem i radością mego serca. Oczywiście ponownie. To słowo, które jecie jako duchowy pokarm, jest słowem życia, które staje się światłem życia dla was. I to staje się prawdziwą niebiańską wizją dla was. Przeczytam teraz drugi punkt rzymski i chciałbym coś powiedzieć. Możemy spojrzeć na obecną, bieżącą prawdę i najwyższy szczyt boskiego objawienia z wielu punktu widzenia. I my będziemy spoglądać z punktu widzenia listu do Rzymian. Obecna prawda, najwyższy szczyt boskiego objawienia, które Bóg przekazał nam za pośrednictwem posługi tego wieku, to objawienie wiecznej Bożej ekonomii. Czym to jest? Jest dalej powiedziane, Ewangelia wiecznej Bożej ekonomii jest Ewangelią obietnicy. O obietnicy danej Ojcom. Czym jest ta Ewangelia? To definiuje. Obietnicy o tym, że nasienie Dawida stanie się Synem Bożym, czyli o tym, że ludzkie nasienie stanie się boskim Synem. To jest wieczna Boża ekonomia. Aby ludzkie nasienie stało się boskim synem. Gdy używamy słowa nasienie, nazywamy Chrystusa nasieniem Dawida, nasieniem Abrahama, nasieniem kobiety, nasieniem, czyli synem. Znaczy nie to syn, potomek. Chrystus jest synem Dawida, potomkiem Dawida. Posłuchajcie tego, święci, naprawdę mi się to podoba. Kiedy Chrystus stał się człowiekiem, kiedy Bóg stał się człowiekiem, był synem Dawida, prawda? Był nasieniem Dawida, był synem Dawida. Kiedy zmartwychwstał, stał się przemienionym nasieniem Dawida. Stał się przemienionym synem Dawida, ponieważ życiodajny duch jest przemienieniem syna. Jeden z naszych hymnów o tym mówi. Więc jest przemienionym synem Dawida, przemienionym potomkiem Dawida, przemienionym nasieniem Dawida w naszym duchu, by uczynić nas Jego współkrólami, zgodnie z obrazem w Starym Testamencie, Salomona jako syna Dawida. Teraz w liście do Rzymian jest mowa, Rzymian 1:3-4. Jeśli przejdziemy z powrotem do pierwszego, jest powiedziane, Paweł był niewolnikiem Chrystusa Jezusa, powołanym apostołem, osobą oddzieloną ku Ewangelii Boga. Werset trzeci mówi, czym jest Ewangelia Boga. Jest powiedziane, Ewangelia Boga o Jego Synu. Tym jest Ewangelia Boga. O tym właśnie jest. Jest o Jego Synu, który według ciała wyszedł z nasienia Dawida i który według Ducha Świętości został mianowany Synem Boga w mocy ze zmartwychwstania umarłych, o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Teraz, gdy Paweł to powiedział, to dość oczywiste, że musiał przeczytać 2 Samuela 7:12-14a, ponieważ w tych wersetach Paweł powiedział Dawidowi, powiedział, ty się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twoje nasienie. To nasienie Dawida, syn Dawida, który wyjdzie z twego wnętrza i umocnię jego królestwo. To on zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Posłuchajcie tego następnego 14a. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Oznacza to, to po prostu wspaniałe. Co to oznacza? Że to oznacza to, że ludzkie nasienie staje się boskim synem. Wiemy, że Chrystus był jednorodzonym synem Boga od wieczności, ale był jednorodzonym synem Boga bez człowieczeństwa. Tak więc poprzez Jego śmierć i w Jego zmartwychwstaniu Jego człowieczeństwo zostało wywyższone, uświęcone, przeobrażone, przemienione w boskie synostwo i został mianowany Synem Boga w swoim człowieczeństwie. Więc nie jest już jedynie jednorodzonym Synem Boga, posiadającym jedynie boskość, ale jest również pierworodnym Synem Boga, posiadającym zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Dobrze, przedstawiam tylko trochę tła, zanim przejdziemy do wyjaśnienia tego. Święci, brat Lee wypowiedział 22 poselstwa na ten jeden temat. Spojrzałem w Studium Życia Listu do Rzymian 6 poselstw. W Studium Krystalizującym Listu do Rzymian 4 poselstwa. W Studium Życia 1 i 2 Samuela 8 poselstw. W Studium Życia 1 i 2 Księgi Kronik 4 poselstwa. Wszystkie w 2 Samuela 7:12, wszystkie na temat 2 Samuela 7:12-14a jako rzeczywistość tego Rzymian 1:3-4. Całkowicie 22 poselstwa. Muszę wam wyznać, że jako młodszy brat, kiedy po raz pierwszy przeczytałem te wersety i przepisy i studium życia, nie mieliśmy wtedy studium krystalizującego, nie mieliśmy studium życia Samuela i Kronik, ale po prostu nie mogłem tego pojąć. Prosto mówiłem, Panie, dlaczego brat Lee spędza tak wiele czasu na tym? To wydaje się takie... Nie użyłem tych słów, ale gdy spoglądam wstecz, to było tak, wydawało się takie teoretyczne dla mnie. Jak to się ma do mnie? Jakie to ma zastosowanie do mnie, do Twojego ciała, do członków Twojego ciała, do Twojego wiecznego zamysłu? To jest to, co potrzebujemy zobaczyć. Teraz Mateusza 22, 41-45. Pamiętacie, że Pan zapytał faryzeuszy, powiedział, co myślicie o Chrystusie? Kim jest, czyim jest synem? Natychmiast odpowiedzieli mu, Dawida, jest synem Dawida. A on zacytował im Psalm 110:1. Powiedział, dlaczego więc Dawid, będąc w duchu, nazywa go Panem? Powiedział Pan do mego Pana, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak on może być jego synem? To oznacza, że Pan Dawida stał się synem Dawida, gdy stał się człowiekiem. Racja? Przyoblógł się w człowieczeństwo, które nie było częścią boskiego synostwa, ale poprzez jego śmierć, krzyżowanie, zmartwychwstanie, a zwłaszcza w niebowstąpienie, w Dziejach Apostolskich 2, gdy Paweł głosił Ewangelię, powiedział, chcę, żebyście wy wszyscy wiedzieli z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, tego człowieka, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił go i Panem, i Chrystusem. Innymi słowy, pozwólcie, że powiem, co czyni nas, odróżnia nas od innych religii, albo religii, które też używają części tej księgi. Jest to, nasz Bóg, nasz Pan jest człowiekiem, jest Bogiem człowiekiem. Dlatego mówimy, Panie Jezu, ponieważ Jezus jest Panem. Więc co jest wiecznym Bożym zamiarem? Jego celem w Jego ekonomii, by mieć Boga człowieka, by budować Boga w człowieka i budować człowieka w Boga. I tym był Pan Jezus. Był budowlą Boga, budowaniem Boga w człowieka i człowieka w Boga. Stał się tym wspaniałym Bogiem człowiekiem. I teraz On wbudowuje się w nas i wbudowuje nas w siebie, by uczynić nas zbiorowym Bogiem człowiekiem, aż w pełni staniemy się Nową Jerozolimą, wielkim Bogiem człowiekiem. Nowa Jerozolima jest wielkim Bogiem człowiekiem. Wiemy to, ponieważ Księga Objawienia mówi nam, że Nowa Jerozolima jest przybytkiem Boga, by w niej mieszkał. I Nowa Jerozolima z Panem Bogiem Wszechmogącym i Barankiem jest świątynią Boga dla nas, byśmy w niej mieszkali. Jest to więc wzajemne mieszkanie Boga i człowieka. Bóg jest domem człowieka, a człowiek jest domem Boga. Bóg jest zbudowany w człowieka, a człowiek jest zbudowany w Boga. To jest wieczna Boża ekonomia. Tak więc chcemy, by działo się to każdego dnia w naszej istocie. Zobaczymy, w jaki sposób może to praktycznie mieć miejsce. Przechodzimy do podpunktu A. Święci, nie przyszliśmy jeszcze do faktycznego objaśnienia i znaczenia tego, ale być może mamy coś, pewnego rodzaju takie wahanie. Jak możemy głosić Ewangelię, taką Ewangelię dla ludzi? Cóż, powinniśmy głosić tę Ewangelię dla ludzi. Potrzebujemy to zobaczyć, wejść w to i być z nią tym ukonstytuowani. A nie powinniśmy głosić Ewangelii zaniżonej do tego, co uważamy za poziom ludzkiego zrozumienia. Powinniśmy głosić wzniosłą Ewangelię i nigdy nie uszczuplać jej myśli. Musimy wierzyć, że człowiek ma w sobie stworzoną przez Boga zdolność przyjmowania i rozumienia tego, co Boże. Więc nie powinniśmy nigdy głosić Ewangelii zaniżonej według tego, co uważamy za poziom zrozumienia ludzi, tego, jak uważamy, co oni zrozumieją. Niestety, wielu z nas jest tego świadomymi. dzięki Panu, że Pańskie zyskiwanie zostało w pełni z tego oczyszczone, ale było takie powiedzenie, że o, to jest zbyt wysokie. To, co jest w tym planie, to jest zbyt wysokie. Tamto jest za wysokie, to zbyt wzniosłe. To oznacza, że potrzebujesz zaniżyć to do miejsca, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy nisko. Pomyślcie, jakby było, gdyby Pan Jezus tak powiedział. Mateusza 5-7, zbyt wzniosłe. To są rybacy, zbyt wzniosłe. Mateusza 13, zbyt wzniosłe. 24-25, zbyt wzniosłe. Co macie w tych rozdziałach? Macie rzeczywistość Królestwa Niebios? Macie zewnętrzny wyraz, a następnie ujawnienie się Królestwa Niebios. Co by było, gdyby on powiedział zbyt wzniosłe? A co z Jana 14-16? W którym większość z tych osób było rybakami bez stopni naukowych. Nie powiedział, że to było zbyt wzniosłe. Nie zrobił tak. Powiem jeszcze w taki sposób. Odwrócę to. Bóg jest najwzniosłejszy. Bóg jest najwyższy. I my jesteśmy synami Najwyższego. Więc to, co Bóg mówi, powiem w odwrócony sposób, jest najwyższe. Jeśli nie zrezygnujecie z prawdy, prawda wyniesie was na swój poziom. Nie poświęcajcie prawdy. To znaczy, nie zrezygnujcie. Mam na myśli najwyższą, wysoką prawdę wiecznej Bożej ekonomii. Nie poświęcajcie prawdy. Nie pozwalajcie, żeby wasze uczucia czy wasz stan decydowały, nawet decydowały o tym, co powiesz, ponieważ prawda jest prawdą. Bez względu na to, czy mój stan jest... Oczywiście, nie mówię... Oczywiście powinniśmy mieć aspirację, by żyć, wyrażać prawdę. Racja? Chcemy, żeby nasze życie było tym, co mówimy, ale bez względu na to wciąż musimy wypowiadać prawdę. Nie poświęcajcie prawdy. Nie zaniżajcie jej do swojego poziomu. Prawda jest prawdą. W odłączeniu od tego, jak się czujecie, jaki jest wasz stan, prawda jest prawdą. Tak więc potrzebujemy cenić prawdę. A prawda jest wysoką prawdą. Spójrzcie na Jana 14-16. Nie będę tego opisywał. To tak wspaniałe. Tak wspaniałe, że Pan na końcu musiał pomodlić się, by na końcu Jana 17, by wprowadzić Jana 14-16 w rzeczywistość. Mam tutaj wersety z 1 Tesaloniczan, ponieważ to byli całkowicie nowi wierzący. Paweł użył tutaj terminu Kościół Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Cóż to jest? Musicie przeczytać studium życia. Co to oznacza? To bardzo, bardzo głębokie. Teraz na końcu każdego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan jest mowa o Pańskim powrocie. Paweł nie ukrywał tego, ponieważ oni byli nowymi wierzącymi. W 1 Tesaloniczan 5:23 mówi o byciu uświęconym w duchu, w waszym duchu, waszej duszy i waszym ciele. Innymi słowy, jesteście przesyceni, nasączeni Bożą świętą naturą w waszej trójczęściowej istocie, abyście byli zachowani całkowicie bez skazy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Innym słowy, wasz cała istota, duch, dusza i ciało będą takie same, dokładnie takie same jak Chrystus. I spójrzmy teraz na 1 Koryntian, 2 rozdział. W jakim byli stanie Koryntianie? Byli duszewni, cieleśni i z ciała. W wielu przypadkach mamy stan niemoralności, pozwy sądowe. Niektórzy ludzie mówili, że nie ma zmartwychwstania. Jeśli pomyślicie, że Kościół, gdzie wy gdzie przebywacie, nie jest tak doskonały, zwyczajnie przeczytajcie pierwszy list do Koryntian i będziecie zachęceni. Paweł wykorzystał okazję, by ukazać 20 wspaniałych aspektów Chrystusa w tej sytuacji. Tak więc w 1 Koryntian, 2 rozdziale, powiedział, wypowiadamy Bożą mądrość w tajemnicy. Cóż to jest? To wspaniałe. Powiedział tak, to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca człowieka nie wstąpiło, to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Tak więc wkładał coś do Koryntian, święci, po prostu oddajcie siebie, kochać Go. Jeśli będziecie Go kochać, przyjdą rzeczy, jakich oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca człowieka nie wstąpiło, co Bóg przygotował dla was. I dalej powiedziane jest, nam jednak Bóg objawił to przez Ducha, bo Duch bada wszystko, nawet głębie Boga. Jeśli spojrzycie na przypis, przeczytacie Studium Życia, to bardzo wyraźne, że sam Chrystus jest głębiami Boga. Sam Chrystus jest głębokimi sprawami Boga. Tak więc, gdy kochacie Pana, to, co się dzieje, to gdy Duch bada wszystko, nawet głębie Boga, zachęcam Wam, przeczytajcie ten przypis na temat słowa bada, oznacza aktywne badanie. Aktywne badanie. Oznacza to, że gdy wiecie, Panie Jezu, kocham Cię i otwieracie całą swoją istotę na Niego, by być wypełnionym wszystkimi Jego bogactwami, Duch was dokonuje aktywnego badania. Przeszukuje wszystkie rzeczy na temat Chrystusa jako głębin Boga i ukazuje je wam w waszym duchu ze względu na waszą radość i wasze uczestnictwo. To jest niesamowita rzecz. Teraz mamy tutaj wersety na temat tego, że powinniśmy uwierzyć, że w człowieku jest stworzona przez Boga zdolność do przyjmowania i rozumienia rzeczy Bożych. Mówiłem Wam wcześniej, nie widzę tutaj Roberta. Pamiętam, gdy Armon i Robert byli całkowicie nowymi wierzącymi. Jestem tak wdzięczny, że Peter Welk i Roger Good byli pierwszymi, którzy się z nimi skontaktowali. I ustanowiliśmy spotkania grup witalnych i zostali wprowadzeni do mojego domu. To był naprawdę wielki przywilej dla mnie. Słuchajcie, w tym czasie brat Lee przemawiał na temat wysokiego szczytu boskiego objawienia. Mówił o przebóstwieniu, uchrystusowieniu, o tym, że Bóg stał się człowiekiem, by uczynić człowieka Bogiem w życiu naturze, ale nie w bóstwie, ze względu na budowanie ciała Chrystusa, przygotowanie ogrobienicy i wprowadzenie Królestwa Chrystusa, byśmy stali się nową Jerozolimą jako oblubienicą Chrystusa. Armon i Robert powiedzieli po prostu amen, chwała Panu, to wspaniałe. Po prostu przyjęli to. I na naszym spotkaniu grupowym to właśnie o tym mieliśmy społeczność. Zapewniam Was, oni coś zobaczyli. Nie lekceważmy ludzi, ponieważ po pierwsze, każdy człowiek ma ducha wewnątrz niego, prawda? Wiemy, że Pascal powiedział, że w każdym człowieku znajduje się próżnia o kształcie Boga, którą wypełnić może tylko Bóg. A werset z Koheleta 3:11 mówi, że Bóg włożył wieczność w serce człowieka. A gdy spojrzycie na przykład Amplified Bible i przeczytacie Studium Krystalizujące Listu do Rzymian, które cytuje ten przekład, zaznacza, że wieczność to zaszczepione w boski sposób poczucie celu oddziałujące przez wieki, którego nie może zaspokoić nic pod słońcem, a tylko Bóg. Tak więc wieczność jest w Bożym sercu. Jest coś wewnątrz człowieka, stworzona przez Boga zdolność, by przyjmować i zrozumieć rzeczy Boże. W Dziejach Apostolskich 17 rozdziale Paweł głosił Ewangelię. Te osoby, którym głosił Ewangelię, oni byli niewierzącymi, pełnymi filozofii. Mówił im, nie przeczytam wam, powiedział, że Bóg z jednego uczynił wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkiwały na całym obliczu ziemi, ustalając zawczasu ich wyznaczone pory i granice ich zamieszkania. Dlaczego Bóg tak zrobił? Dlaczego wyznaczył granice ich zamieszkania? Jeśli spojrzycie na przypis, Brad Lee powiedział, że Stany Zjednoczone są tego dowodem. Bóg wyznaczył te granice. Dlaczego? Abyśmy mogli szukać Boga. Oto powód. Oto powód, dlaczego jesteś w Anglii, w Mongolii, w Chinach, Australii czy tutaj. Abyśmy mogli szukać Boga. Następnie jest powiedziane tak. To jest to, co powiedział Paweł. W nim bowiem żyjemy i poruszamy się, jesteśmy. Posłuchajcie tego. Jak to powiedzieli nawet niektórzy z waszych poetów. On obrócił słowo ich poetów w słowo Boga. Czyż to nie wspaniałe? W nim bowiem żyjemy i poruszamy się, jesteśmy. Nawet jeden z waszych poetów tak powiedział. I to prawda. Następnie, Jego bowiem także rodem jesteśmy. Jesteśmy Jego rodem, nawet jako stworzeni ludzie. Kontynuuje, ponieważ jesteśmy rodem Boga, nie powinniśmy sądzić, że to, co boskie, podobne jest do złota lub srebra lub kamienia, jak fizyczny bożek. Ponieważ jesteśmy rodem Boga. Tak więc studium życia mówi, że gdy Bóg stworzył człowieka, On nie stworzył człowieka według ludzkiego rodzaju, ale Bożego rodzaju, ponieważ uczynił go na Boży obraz i podobieństwo. Nie jak ptaki, różnego rodzaju zwierzęta. One były stworzone według ich rodzaju, według ich gatunku. Ale my byliśmy stworzeni według Bożego rodzaju, Bożego gatunku. Tak więc stworzony człowiek jest Bożego rodzaju. Gdy człowiek upadł, stał się ludzkiego rodzaju, stał się ludzkością. Ale przyjęliśmy Chrystusa jako wspaniałego Boga człowieka, jesteśmy Bożego rodzaju. Jesteśmy nowym gatunkiem, nowym rodem ludzkim, który jest składnikami ciała Chrystusa, a ostatecznie oblubienicy Chrystusa. Przejdźmy do B. Musimy przedstawiać prawdę dotyczącą wiecznej Bożej ekonomii punkt po punkcie. W oparciu o całą Biblię jest to szczególne posłannictwo przekazane nam przez Pana. Tak więc jak Paweł nauczał Bożej ekonomii, musimy modlić się, Panie, uczyń mnie osobą, która uczy jedynie Bożej ekonomii. Nie oznacza to, że nie poruszamy innych spraw, jak dzieci czy młodzieży, ale zawsze łączymy to do Bożej ekonomii. Wszystko jest połączone z Bożą ekonomią. Teraz Paweł powiedział tak. Powiedział w jednym z tych wersetów. Bóg wyznaczył mnie na herolda, apostoła i nauczyciela. Myślę, że powinniśmy modlić się tym z powrotem do Pana. Panie, uczyń mnie heroldem, apostołem i nauczycielem. Z pewnością nie mamy takiej pojemności jak Paweł. On wzbudzał kościoły, miał wielką pojemność, wielki potencjał. Ale możemy być tymi, których Pan posyła. Może Pan nas posłać obok naszego bloku, prawda? Apostoł to jest posłany. Kto jest heroldem? Spójrzcie na przypis. Herold jest oficjalnym sprawozdawcą wiecznej Bożej ekonomii. To jest to, kim chcemy być. Wszyscy chcemy być sprawozdawcami wiecznej Bożej ekonomii i chcemy być nauczycielami. Nie nauczycielami doktryny, ale nauczycielami zdrowej nauki wiecznej Bożej ekonomii. Dobrze, przejdźmy do trzeciego punktu rzymskiego i zobaczmy. Jest napisane, zwrot nasienie Dawida, które stało się synem Boga, mówi o procesie mianowania Chrystusa pierworodnym synem Boga poprzez zmartwychwstanie. Święci, ten zwrot nasienie Dawida, które stało się synem Boga, jest centrum Ewangelii Boga. Nasienie Dawida stało się synem Boga, opisuje pierwiastek osoby Chrystusa, który jest Bogiem człowiekiem. Przeczytam A. Paweł powiedział, że został oddzielony ku Ewangelii Boga o Synu Boga, co wskazuje na to, że Ewangelia Boga jest Ewangelią synostwa, służącą rzeczywistości ciała Chrystusa. Teraz B. List do Rzymian 1:3-4 stanowi wypełnienie proroctwa, które w formie typu zostało wypowiedziane w drugiej księdze Samuela 7:12-14a. Odsłania to tajemnicę dotyczącą tego, że Bóg stał się człowiekiem, aby uczynić człowieka Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Teraz C. Poprzez wcielenie Chrystus, jednorodzony Syn Boży w swojej boskości przywdział ciało, ludzką naturę, która nie miała nic wspólnego z boskością. W swoim człowieczeństwie nie był Synem Boga. Oczywiście w swojej boskości jest jednorodzonym Synem Boga, ale ponieważ jest jednorodzonym Synem Boga, jest tylko jeden. On jest tylko jeden, jest jednorodzony. Ale On chce wielu synów Boga. Tak więc stał się człowiekiem, przeszedł przez ludzkie życie, krzyżowanie, zmartwychwstanie. W zmartwychwstaniu stał się mianowanym Synem Boga w swoim człowieczeństwie. I narodził się w swoim człowieczeństwie, by stać się mianowanym Synem Boga, który jest pierworodnym Synem Boga, co oznacza, że jest wielu synów za Nim. To znaczy, że jest pierworodnym pośród wielu braci. D. W zmartwychwstaniu Jego człowieczeństwo zostało przebóstwione, usynowione, co oznacza, że został On mianowany Synem Boga w swoim człowieczeństwie, stając się pierworodnym Synem Boga, mającym zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Tak więc możemy powiedzieć tak, święci, że poprzez zmartwychwstanie Jego ludzka natura została uświęcona, wywyższona, przeobrażona i wprowadzona i wprowadził swoje człowieczeństwo w boskie synostwo. Dlatego jednorodzony Syn Boga stał się pierworodnym Synem Boga, który posiada zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Co to oznacza? Oznacza to, że ten pierworodny Syn Boga, który posiada zarówno boskość, jak i człowieczeństwo, jest prototypem, jest pierwowzorem, aby wytworzyć wielu synów, którzy teraz są w tym procesie bycia mianowanymi synami, wieloma synami Boga. Więc był mianowanym Synem Boga w zmartwychwstaniu. Teraz jest pierwowzorem, aby wytworzyć tych wielu synów Boga. Później zobaczymy, że znajdujemy się w procesie mianowania wielu synów Boga. Zobaczymy, gdy przejdziemy do następnego punktu rzymskiego. Teraz podpunkt E. W Chrystusie zatem Bóg został ukonstytuowany w człowieku, a człowiek w Bogu, i Bóg oraz człowiek zespolili się ze sobą, by być jedną całością, Bogiem człowiekiem. To jest Boże pragnienie. Nie chce dobrego człowieka, chce Boga człowieka. Tym jest Nowa Jerozolima, jest wielkim Bogiem człowiekiem. To jest to, czego Bóg pragnie. Zobaczyliśmy, kiedy przechodziliśmy przez studium krystalizujące księgi Hioba, że Hiobowi tego brakowało. Był dobrym człowiekiem, ale brakowało mu Boga. Nie był Bogiem człowiekiem. To jest Boże pragnienie. Możemy powiedzieć, że pragnieniem Bożego serca jest mieć Kościół jako rzeczywistość ciała Chrystusa. I możecie powiedzieć, że rzeczywistość ciała Chrystusa to Boża budowla. 1 Koryntian 3:9 mówi: Koryntianie, jesteście Bożą rolą, Bożą uprawną glebą, jesteście Bożą budowlą. Posłuchajcie tego prostego zdania. Przeczytałem je i uważam, że jest niezwykłe. Posłuchajcie, ma na końcu wykrzyknik. Boża budowla to Bóg człowiek. Boża budowla to Bóg człowiek, wykrzyknik. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Jana 1,14 mówi: Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało pośród nas. Tak więc stał się człowiekiem, stał się przybytkiem Boga. Jana 2,19-22 podkreślał, że nie jest tylko przybytkiem Boga, ale świątynią Boga. Gdy powiedział, jeśli ta świątynia zostanie zburzona w 3 dni, mogę ją odbudować, wznieść. Cóż, oni myśleli, że on mówi o fizycznej świątyni, ale Jan podkreśla, że mówił o świątyni swojego ciała. Więc gdy świątynia jego fizycznego ciała została zniszczona, został wprowadzony w zmartwychwstanie. I to, co było tego skutkiem, było mistyczne ciało Chrystusa. Mistyczne ciało Chrystusa jest świątynią Boga, więc jest przybytkiem Boga, jest świątynią Boga. Kościół jest świątynią żywego Boga, według 1 Koryntian 3, 16-17. Jak powiedziałem, Księga Objawienia 21:3, Nowa Jerozolima jest przybytkiem Boga dla nas, byśmy w niej nie mieszkali. Księga Objawienia 21:22 są Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są świątynią Boga, by w niej mieszkał. Jest to więc wzajemne mieszkanie Boga i człowieka. Święci, dlatego w Jana 15:5 7 jest innym aspektem, 15:5, powiedział: trwajcie we mnie, a ja w was. Innymi słowy, chcę, byście we mnie mieszkali, byście we mnie pozostawali, byście we mnie trwali, przebywali. Chcę, byście obierali mnie za swój dom każdego dnia. Tak jak Psalm 90, werset 1. O Panie, Ty byłeś naszym mieszkaniem z pokolenia na pokolenia. Możesz tak napisać. Wiecie, pewnego razu podczas lotu stewardessa zapytała mnie: proszę Pana, gdzie jest Pana dom? Gdzie jest Pana dom? Pomyślałem trochę i odpowiedziałem: wiesz, mój dom to Pan Jezus. I spojrzała na mnie i powiedziała: chwała Panu. Czy to nie wspaniałe? Była wierzącą. Nie wiedziałem, jak zareaguje, ale chwała Panu. Była wierzącą. Więc cóż, Bóg jest naszym domem, a my Jego. Bóg chce budować się w nas, chce budować nas w siebie. Rozważcie to. Święci, Jana 14:2 jest powiedziane, Pan powiedział: w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. To tak smutne dla mnie, że ten werset Jana 14:2 jest, jak to powiedzieć, jest jednym ze sztandarowych wersetów podczas pogrzebów. W domu mego Ojca jest wiele rezydencji. To jest przekład króla Jakuba. Ale greckie słowo to tak naprawdę mieszkań. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Czym jest dom Ojca? Dom Ojca to nie jest coś tam w niebiosach. Domem Ojca jest Kościół. 1 Tymoteusza 3,15 mówi, że Kościół jest domem żywego Boga. Więc domem Ojca jest Kościół, a my jesteśmy mieszkaniami w Kościele. I te mieszkania są wieloma członkami ciała Chrystusa jako domu żywego Boga. Tak więc w wersecie 23, 14 rozdziału Jana powiedział, Pan powiedział tak: jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje słowo i mój Ojciec będzie was kochał i przyjdziemy do was i uczynimy sobie u was mieszkanie. To greckie słowo na mieszkanie jest tym samym słowem, greckim słowem Jana 14:2, liczba pojedyncza, liczba mnoga, ale to jest to samo słowo. W domu mego ojca jest wiele mieszkań. Mój ojciec i ja przyjdziemy do was i uczynimy sobie u was mieszkanie. To wzajemne mieszkanie, to to samo greckie słowo. To wzajemne miejsce zamieszkania Boga i człowieka. Dobrze. Popatrzmy, gdzie jestem. Przeczytałem D, prawda? Bracia, czyż nie tak? Dobrze, przejdźmy do E. Przeczytam jeszcze raz. W Chrystusie zatem Bóg został ukonstytuowany w człowieku, a człowiek w Bogu. I Bóg oraz człowiek zespolili się ze sobą, by być jedną całością, Bogiem człowiekiem. F. Ewangelia i zamiar Boga w jego ekonomii polegają na tym, aby wbudować Boga w człowieka i człowieka w Boga. Posłuchajcie tego. Ta budowla to Bóg, który stał się człowiekiem. To jest nasienie Dawida. To jest syn Dawida. Aby człowiek mógł stać się Bogiem. To mianowany syn Boga. Tak więc, gdy stał się człowiekiem, był nasieniem Dawida, był synem Dawida, był potomkiem Dawida. Ponieważ dla niego być potomkiem Dawida, musiał stać się człowiekiem, prawda? Musiał stać się człowiekiem z prawdziwym człowieczeństwem. Oczywiście jego człowieczeństwo było doskonałe, ale wprowadził to człowieczeństwo w zmartwychwstanie. A w zmartwychwstaniu to człowieczeństwo zostało mianowane Synem Boga, aby on stał się w zmartwychwstaniu pierworodnym Synem Boga, mianowanym Synem Boga. Teraz G. Ewangelię tę wypowiedział Pan Jezus, gdy rzekł: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli ziarnko pszenicy, które wpadło w ziemię, nie umrze, pozostaje samo, ale jeśli umrze, przyniesie wiele owocu. Jak to jest, że możemy powiedzieć, że ten werset jest samą Ewangelią w sobie? Pozwólcie, że powiem pokrótce. Jeśli będę miał tutaj ziarnko pszenicy w mojej dłoni i pokażę wam, nie będziecie wiedzieli, co to jest. No, chyba że wam powiem. Jeśli włożę to ziarnko w ziemię i one umrze i zmartwychwstanie. Dobrze, to pszenica. Kiedy to nasienie jest w mojej dłoni, to pszenica. To enkapsulacja. Zawiera życie pszenicy, racja? Ale musi umrzeć. Łupina musi zostać naruszona, złamana, a życie musi się uwolnić. Następnie życie musi powstać i być udzielone w ludzi, by stali się wieloma ziarnami. I kiedy to ziarno jest wzbudzone i wchodzi w zmartwychwstanie, nie wiem jak to nazywacie, łodyga. Ta łodyga pszenicy jest mianowaną pszenicą. Każdy wie, że to pszenica. Greckie słowo mianowany oznacza wyróżniać się, odznaczać się. Teraz, gdy zostało pogrzebane i zmartwychwstało, wiecie, że to pszenica. To pszenica. To wprowadza nas do pierwszego punktu. Jeśli nasienie umrze wskutek zakopania go w ziemi, w końcu wykiełkuje, wyrośnie i zakwitnie w zmartwychwstaniu, ponieważ wraz z jego śmiercią pobudzone zostanie działanie życia. Wraz z jego śmiercią, które się w nim znajduje. Więc w 1 Koryntian 15 Paweł bronił prawdy zmartwychwstania. Podoba mi się to. Głupi, to co siejesz, nie zostaje ożywione, jeśli nie umrze. Jeśli nie umrze, dotyczy to również naszego doświadczenia. Powodem, dla którego jesteśmy duchowo martwi, jest to, że nie umarliśmy, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Jeśli odrzucimy nasze ja i umrzemy dla naszego ja, będziemy ożywieni w duchu. Tak więc to, co siejecie, nie zostaje ożywione, jeśli nie umrze. Pamiętam, brat Lee powiedział nam o głoszeniu Ewangelii dla grupy studentów medycznych w Peking. Musiał wypatrywać przez okno w klasie na pole. Myślę, że to było pole pszenicy. Powiedział, popatrzcie, to dowodzi wam zmartwychwstania, ponieważ oni mieli pytania. Oni byli genialnymi, młodymi ludźmi. On powiedział, no co? Oni powiedzieli, no co ty? Nie możemy uwierzyć w zmartwychwstanie. A on powiedział, zobaczcie, jest zmartwychwstanie nawet w naturze, w przyrodzie. Więc głosił im Ewangelię za pomocą tego pola pszenicy. Cóż mogli odpowiedzieć? To jest dowód zmartwychwstania. Przejdźmy do punktu drugiego. Znajdująca się w Chrystusie boskość, Duch Świętości zaczęła działać w Jego śmierci, a w zmartwychwstaniu rozkwitł. By stać się pierworodnym Synem Boga i życiodajnym Duchem, udzielając nam boskiego życia, by uczynić nas swymi licznymi braćmi. Czyż to nie wspaniałe, święci? On rozkwitł w zmartwychwstaniu, by być pierworodnym Synem Boga i życiodajnym Duchem. Jako życiodajny Duch On udziela samego siebie w nas i abyśmy byli Jego licznymi braćmi. Cóż za wspaniała rzecz. Jesteśmy licznymi braćmi Chrystusa jako pierworodnego Syna Boga. Trzy. Pierworodny Syn Boga to prototyp. Natomiast liczni synowie Boga, członki prototypu, stające się Jego ciałem, które zostanie zwieńczone w Nowej Jerozolimie. To powielenie tego prototypu. Teraz, nasienie Dawida staje się Synem Boga. W punkcie rzymskim trzecim to odnosi się do Chrystusa. Przechodzimy do naszego doświadczenia. Zwrot nasienie Dawida, które stało się Synem Boga, mówi o procesie mianowania nas licznymi synami Boga poprzez zmartwychwstanie. Mam tutaj Hebrajczyków 20:11, ponieważ mówi nam, że Pan prowadzi wielu synów do chwały. Wielu synów do chwały. W jaki sposób On to robi? Poprzez wszystkie kroki naszego organicznego zbawienia. Odrodzenie, uświęcenie, odnowienie, przeobrażenie, upodobnienie, aż do otoczenia chwałą. On prowadzi nas do chwały tam, gdzie staniemy się w pełni zbiorowym wyrazem trójjednego Boga. Teraz A. Chrystus został już mianowany Synem Bożym. My jednak nadal jesteśmy w procesie mianowania, usynawiania, przebóstwiania. Tak się cieszę, że brat Lee ukuł to nowe słowo usynowić. Z pewnością jesteśmy synami Boga. 1 Jana 3:2 wyraźnie, może przeczytam później ten werset, wyraźnie mówi, że jesteśmy synami Boga. Ale pewnego dnia będzie to widoczne dla całego wszechświata. Jeśli pójdziecie do Biedronki i powiecie, o, ja jestem synem Boga, pomyślą, co jest nie tak z tym facetem. Ale pewnego dnia cały wszechświat zobaczy, że to są synowie Boga. Tak naprawdę cały stworzony wszechświat według Rzymian 8 czeka na objawienie się i ujawnienie synów Boga, gdzie cała nasza istota, duch, dusza i ciała będzie w pełni usynowiona, w pełni przebóstwiona. B. Życie Syna Bożego zostało zasadzone w naszym duchu. Tutaj Chrystus jest życiodajnym duchem, udzielającym życia duchem. Gdy wzywamy Jego imienia, gdy otwieramy się na Niego, mówimy, Panie Jezu, chcę Cię przyjąć jako moje życie, jako mojego Zbawiciela, jako boskie życie wszedł w naszego ducha. To jest dla mnie niezwykłe, ponieważ Rzymian 8:10 mówi, nasz duch jest życiem. Nasz duch jest Zoe. Z-O-E. Mamy bios, które to jest życiem fizycznym, psychę, które odnosi się do życia psychicznego. Stąd mamy słowo psychologia, biologia, psychologia. Ale na żadnym uniwersytecie nie uda Wam się znaleźć przedmiotu zoologii. Możecie znaleźć zoologię, ale nie zoologię. Musicie przyjść do kościoła, by usłyszeć o zoologii. Święci, bez względu na to, tak mi się to podoba, możecie przeczytać studium życia na ten temat. Brat Lee powiedział, że potrzebujemy nawet to ogłaszać, spoglądać w lustro i mówić, mój duch jest Zoe. Innymi słowy, jakkolwiek źle się czujemy, jak złej jesteśmy w sytuacji, 1/3 waszej istoty jest Zoe. To jest bardzo zachęcające. Nasz duch jest Zoe. Teraz my, podobnie jak ziarno zasiane w ziemi, musimy przejść przez proces śmierci i zmartwychwstania. Jana 12:24 mówi o Panu, który przechodzi przez ten proces. 25 i 26 mówi o naszym podążaniu za Nim, by przejść przez ten sam proces. Punkt 2. Proces ten sprawia, że zewnętrzny człowiek zostaje pochłonięty, zaś wewnętrzne życie wzrasta, rozwija się i ostatecznie rozkwita z naszego wnętrza. Oto zmartwychwstanie. Tak więc 2 Koryntian 4:10-12 mówi, że zawsze nosimy w ciele uśmiercanie Jezusa. Uśmiercanie Jezusa oznacza tu dosłownie zabijanie Jezusa. Zabijanie Jezusa. Co oznacza, że we wszechzawierającym, życiodajnym duchu znajduje się zabójczy pierwiastek, by uśmiercić w was wszystko, co naturalne i co nie ma nic wspólnego z Chrystusem lub z Bogiem. Dzięki Panu za ten zabójczy pierwiastek we wszechzawierającym, życiodajnym duchu. Korzystamy z uśmiercania, zabijania Jezusa, aby też życie Jezusa przejawiało się w naszym ciele. To jest to, co mówi 2 Koryntian 4:10-12. 2 Koryntian 4:16-18. Lecz chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny człowiek jest odnawiany dzień po dniu. Możecie przeczytać definicję zewnętrznego i wewnętrznego człowieka w przepisach, ale powiem tylko, przed tym spotkaniem spoglądałem na Ruthi i powiedziałem, Ruthi, po prostu nie wierzę. Byliśmy... Mówiłem, rozmawiałem z nią, przeprowadziliśmy się tutaj w styczniu 1992 roku. Opowiedziałem jej o różnych wydarzeniach, które miały miejsce. I jestem pod takim wrażeniem. Jest 2021. Wprowadziliśmy się w styczniu 1992. Jest 2021. Przepraszam, trochę tutaj się obnażę. Mamy 67 lat. Wiem, że niektórzy są tutaj starsi. Dla mnie chwała Panu za to. Ale mogę otrzymać taki seniorski posiłek. To jest trudne dla mnie do uwierzenia. Powiedziałem, Ruth, nie wierzę w to, że jestem taki stary. Bracie York, ty masz 68, prawda? Ja 67. Jesteś rok przede mną. Jakkolwiek. Aleluja. Mój zewnętrzny człowiek niszczeje, staje się bardziej siwy, ale wewnętrznie staje się młodszy. I mogę zaświadczyć to o bracie Lee. Gdy był na spotkaniach kościoła, zwłaszcza wtedy, siadałem koło niego i tak odczuwałem, że on jest najmłodszą osobą na tym spotkaniu. Mam na myśli, że był tak witalny, tak żywy, tak aktywny. Po prostu pełen życia. Pan był jego siłą, wigorem. Wewnętrznie był młodym człowiekiem w Bożym planie. Mamy książkę o takim tytule. Teraz przejdźmy do podpunktu C. W zmartwychwstaniu Chrystus w swoim człowieczeństwie został mianowany Synem Boga. I za sprawą takiego zmartwychwstania my także jesteśmy w procesie mianowania nas synami Boga. Proces naszego mianowania, myślę, że to nam pomoże, to są synonimy do bycia mianowanym, usynowionym i przebóstwionym. Być mianowanym to być usynowionym, a być usynowionym to być przebóstwionym. Tak więc proces naszego mianowania, usynawiania i przebóstwiania to proces zmartwychwstania, w którym wyróżniamy 4 główne aspekty. Uświęcenie, przeobrażenie, upodobnienie i otoczenie chwałą. 2. kwestią kluczową w tym procesie mianowania jest zmartwychwstanie. Czym jest zmartwychwstanie? Albo powinienem zapytać, kto jest zmartwychwstaniem? Którym jest zamieszkujący Chrystus jako wzbudzający duch, duch mianujący, moc życia w naszym duchu. Święci, chwała Panu, że duch w nas jest wzbudzającym duchem. Gdy ćwiczycie waszego ducha, by dotknąć Pana, nie możecie pozostać martwymi. Chrystus jest wzbudzającym duchem. Jest duchem mianującym. Z tego powodu jesteście bardziej ustanowieni, bardziej przebóstwieni. I ten duch jest mocą życia w waszym duchu. Jakkolwiek, to jest dość niezwykłe. Dość niezwykłe. Teraz podpunkt A. Musimy pilnie nauczyć się postępować według ducha. Radować się mianującym duchem i go doświadczać. Wiecie, święci, mamy hymn w naszym hymnarzu, będziecie to pamiętać, jeden z tutaj z linii, jak mówi, o uczy, jak ducha ćwiczyć mam, bym wciąż w kontakcie z Tobą był i w duchu Twoim chodzić mógł i przez Twą rzeczywistość żył. To modlitwa. Powinniśmy modlić się nią. Powinniśmy powiedzieć: Panie, naucz mnie, jak ćwiczyć mego ducha przez cały czas, abym mógł nauczyć się, jak chodzić przez Ciebie jako ducha. Teraz, święci, mamy niesamowite wersety tutaj. Nie mogę ich wszystkich przeczytać, ale Mateusza, rozdział 14 i Marka, pierwszy rozdział, pokazują, że jako człowiek Pan był człowiekiem modlitwy. Gdy popatrzycie na książkę Życie Boga Człowieka, rozdział za rozdziałem jest zatytułowany Człowiek modlitwy, człowiek modlitwy, człowiek modlitwy 1, człowiek modlitwy 2 i tak aż praktycznie do końca książki. Zapomniałem, ile jest tych rozdziałów na temat człowieka modlitwy. Ale w Mateusza 14, 22, 23 on właśnie zakończył to dzieło nakarmienia 5000, nie licząc dzieci i kobiet, tylko dwoma rybami i pięcioma chlebami. Jeśli o tym pomyślicie, ja bym świętował, ja bym powiedział, zróbmy spotkanie po spotkaniu, miejmy kolejne spotkanie ze świadectwami i porozmawiamy o tym, jak to się stało. Ale on tak nie zrobił. Wiecie, co zrobił? On przymusił uczniów, by weszli do łodzi i udali się przed nim na drugi brzeg. To mocne słowo. Przymusił i odprawił tłumy. Wysłał, przymusił, odprawił każdego. Dlaczego to zrobił? Wszedł na górę, na osobności, aby się modlić, a gdy nastała noc, był tam sam. Święci, musimy cenić te słowa na osobności i słowo modlić się oraz wejść na górę. Być może nie jesteśmy w stanie wejść na fizyczną górę, ale wszyscy, każdego poranka musimy udać się na górę na osobności, by modlić się. A w Marka 1, w tym kontekście, jest powiedziane, całe miasto zgromadziło się przy drzwiach, gdzie się zatrzymał. Jeśli ja bym był nim, powiedziałbym, zostańmy tu, mamy wielu kandydatów do ogłoszenia im Ewangelii. Ale co jest napisane w tych wersetach? Wstał wcześnie rano, wyszedł i udał się na bezludne miejsca. I tam się modlił. Był w tak bezludnym miejscu, że uczniowie musieli usilnie go poszukiwać. Usilnie poszukiwać. Powiedzieli do niego, wszyscy cię szukają. Wiecie, co im odpowiedział? Chodźmy gdzie indziej. Chodźmy gdzie indziej. Co to oznacza, że w swoim człowieczeństwie był człowiekiem modlitwy. I jako człowiek, w jego relacji z Bogiem Ojcem, on chciał modlić się, dlatego że dbał tylko o wolę Ojca. Środowisko nie decydowało o tym, co robił. to, co decydowało, to wola Ojca. Więc wolą Ojca było do Niego podróżować od wioski do wioski. Nie było wolą Ojca, by tam został. Święci, zachęcam Was do przeczytania Psalmu 62,8. To wyrażenie, wylewajcie przed Nim Wasze serca. Potrzebujemy takich chwil, kiedy będziemy tak robić. Wiecie, wiele rzeczy obciąża nas w naszym sercu. Potrzebujemy wylewać przed Nim nasze serca. Tytuł Psalmu 102 mówi: modlitwa strapionego, gdy omdlewa i wylewa przed Jahwę swoją skargę. Mówię Wam, jeśli nigdy nie byliście strapieni, jeśli nigdy nie byliście, nie omdlewaliście, to nie kwalifikujecie się do tego psalmu, ale jeśli byliście strapieni, jeśli omdlewaliście, to nadajecie się, aby wylać waszą skargę. Jest tutaj słowo skarga przed Jahwę. Mogę Wam pokazać. To jest w książce Życie chrześcijańskie. Bradley powiedział, że czasami narzekać, skarżyć się Panu, to najlepsza modlitwa. Gdy my skarżymy się, On raduje się, ponieważ wówczas, w tym samym czasie, On udziela się nam. B. Im więcej dotykamy Ducha, tym bardziej zostajemy uświęceni, przeobrażeni, upodobnieni i otoczeni chwałą, aby stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, ze względu na budowanie ciała Chrystusa, które zwieńczy Nową Jerozolimę. D. Im bardziej wzrastamy w życiu i przechodzimy przez metaboliczny proces przeobrażenia, tym bardziej jesteśmy mianowani synami Boga. Ponownie zachęcam Was, abyście modlili się krótkimi modlitwami nad tymi wersetami. To są bardzo cenne. Jeden. Ten metaboliczny proces to budowanie Kościoła jako ciała Chrystusa i domu Boga dzięki temu, że Bóg wbudowuje się w człowieka, a człowiek w Boga. Dwa. Człowieczeństwo zostaje mianowane w boskości i boskość oraz człowieczeństwo zostają scalone w jedno. Dzisiaj my, nasiona człowieczeństwa, stajemy się synami Boga w boskości za sprawą procesu Bożego budowania. Dlatego, święci, musimy mieć aspirację, by modlić się tak codziennie. Efezjan 3, zwłaszcza 16-17. Modlić się do Ojca: Ojcze, daj mi, bym według bogactwa Twojej chwały mocą został wzmocniony poprzez Twego Ducha do wewnętrznego człowieka, aby Chrystus poprzez wiarę uczynił sobie dom w moim sercu. Aby Chrystus wbudował się w moją wewnętrzną istotę poprzez wiarę. Dobrze, przeczytam trzeci podpunkt. Ekonomia i cel Boga według pragnienia Jego serca polegają na tym, by budować siebie w człowieka, a człowieka w siebie. Budowla ta zostanie zwieńczona w Nowej Jerozolimie, która będzie wielkim, zbiorowym Bóg człowiekiem, ogółem wszystkich synów Boga. 4. Pewnego dnia proces ten dobiegnie końca i na wieczność będziemy tacy sami jak Chrystus, pierworodny Syn Boga, w naszym duchu, duszy i ciele. Więc 1 Jana 3,2 mówi: kochani, teraz jesteście dziećmi Boga, jeszcze nie ujawniło się, czym będziemy. Ale wiem, że gdy On się ujawni, będziemy jak On, ponieważ zobaczymy Go takim, jak On jest. Rzymian 8,23 powiedziane jest, że całe stworzenie, przepraszam, to jest inny werset, 8,23, wzdychamy w sobie samych, oczekując żarliwie synostwa, pełnego synostwa. Czym jest pełne synostwo? Odkupieniem naszego ciała. Gdy nasze ciało zostanie usynowione, nasz duch usynowiony i nasza dusza usynowiona oraz nasze ciało ostatecznie usynowione. Jeśli chodzi o Boga, to jedyny Bóg wcielił się jako człowiek. Jeśli chodzi o nas, jesteśmy przebóstwiani, konstytuowani, przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, dzięki czemu zostaniemy uczynieni Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, by być Jego zbiorowym wyrazem na wieczność. Oto najwyższa prawda i najwyższa Ewangelia. Teraz przechodzimy do rzymskiego punktu 5, który jest bardzo praktyczny. I mówi on, musimy być ukonstytuowani na wyższą prawdę o wiecznej Bożej ekonomii i ją szerzyć, posługując się publikacjami z cyklu Studium Życia oraz przykładem uzyskiwania z przepisami, które służą udzielaniu życia, uwalnianiu prawdy i otwieraniu poszczególnych ksiąg Biblii. Pamiętam, gdy zajmowałem się redakcją tego i czytaniem tego dla brata Lee. Oczywiście, gdy brat Lee mówił Studium Życia, miał na myśli Studium Życia, ale to również obejmuje dzieła zebrane Witnessa Lee, książki posługi, konferencje, to obejmuje całą drukowaną posługę, zwłaszcza Studium Życia. Teraz spójrzmy na A. Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie światła prawdy. Najpilniejszą potrzebą na ziemi dzisiaj jest prawda tego wieku. 1. Poselstwa Studium Życia wraz z przekładem odzyskiwania i wszystkimi zawartymi w nich przypisami to najskuteczniejszy klucz otwierający przed nami Biblię. Publikacje te nie mają zastępować Biblii, to bardzo ważne, ale wprowadzać w nią ludzi. Możecie to zobaczyć w Dziejach Apostolskich 8 z eunuchem etiopskim. Pamiętacie, Filip podbiegł do jego rydwanu i usłyszał czytającego go Izajasza. Usłyszał, gdy eunuch czytał Izajasza, oczywiście musiał czytać na głos. Filip, to wspaniałe. Filip powiedział, czy istotnie rozumiesz, co czytasz? Ktoś mógłby powiedzieć to do nas, gdy przychodziliśmy do życia Kościoła. Ed, czy istotnie rozumiesz, co tu czytasz? Ezechiela, rozdział pierwszy, powiedziałem do siebie, wiecie, ci ludzie, nie znałem niczego na temat życia Kościoła wtedy, ale mają odpowiedź na wszelkie moje pytania, więc zadam to pytanie, dlatego brata na pewno nie będzie w stanie na to odpowiedzieć. Bracie, powiedz mi, co wszystko to oznacza, co jest w pierwszym rozdziale Ezechiela. Cztery żywe stworzenia, cztery twarze, koło w kole, niebo krystaliczne, strony nad nim. Powiedział, bracie Ed, poczekaj chwilkę. A ja powiedziałem, nie żartuj. Poszedł do swojego pokoju, wyjął trochę notatek i tutaj było napisane z konferencji wizję Ezechiela. Wręczył mi je. Zacząłem czytać i myślałem, że spadnę z krzesła. To po prostu otworzyło dla mnie Biblię. Wiecie, co eunuch powiedział? Jakżebym mógł, jeśli mnie ktoś nie poprowadzi? To jest to, co czyni posługa. Jakże możemy zrozumieć, jeśli nas ktoś nie poprowadzi? Tak więc Filip usiadł z nim, eunuch podzielił się z nim, co czytał. Jest powiedziane, nie przeczytam, co czytał z Izajasza, ale Filip zaś otworzył usta i począwszy od tego fragmentu pisma, zwiastował mu Jezusa jako Ewangelię. Czy to nie wspaniałe? I następnie jest napisane, a gdy jechali drogą, przebyli nad jakąś wodę i eunuch rzekł. Filip musiał coś mu mówić o chrzcie, bo powiedział, spójrz woda, cóż mnie powstrzymuje, abym został ochrzczony? To wspaniałe. Filip powiedział, jeśli wierzysz z całego swego serca, będziesz zbawiony. On zaś odpowiadając rzekł, podoba mi się, co odpowiedział. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Wspaniałe. Tak więc eunuch kazał zatrzymać rydwan i obaj weszli do wody. Filip i eunuch i ochrzcił go. I posłuchajcie tego. A gdy wyszli z wody, jakkolwiek nie powinienem wdawać się w takie szczegóły, ale to coś znaczy. Wyszli z wody, duch Pana porwał Filipa i eunuch, nie wiem co eunuch, eunuch pojechał dalej swoją drogą, radując się. Nie powiedział, że zastanawiał się, co stało się Filipowi. Był tak zachwycony, że przyjął Pana jako swoje życie i został ochrzczony. 2. Musimy traktować tekst przekładu odzyskiwania z przepisami i poselstwa Studium Życia jako podręcznik do studiowania z modlitwą. Święci, w przeszłości, gdy na przykład przegapiliście spotkanie, a inny brat był na spotkaniu i on wracał do domu braci i zapytał się go: bracie, powiedz mi o spotkaniu. O, bracie Ed, było wspaniałe. Po prostu fantastyczne spotkanie. Ale powiedz mi, o co chodziło? Co się tam działo? Nie wiem, nie pamiętam. Zapomniałem. Ale jakkolwiek, było wspaniałe. To znaczy, że nic z prawdy nie wpłynęło w niego. Widzicie to? Dlatego właśnie potrzebujemy studiować z modlitwą przekład odzyskiwania wraz z przepisami, nawet jak podręcznik. Jest napisane, jeśli będziemy je czytać tylko pobieżnie, otrzymamy jedynie chwilowe pożywienie i inspirację. Jednakże, kiedy to, co czytamy, stanie się w naszej oświeconej pamięci prawdą, będzie to dla nas stałym i wiecznym pokarmem. 3. Zamiar, jaki przyświeca poselstwom, studium życia oraz ich cel polegają na tym, by otworzyć kopalnię prawdy biblijnej, abyśmy mogli dobywać skarbów. Słuchajcie tego. Wydałem wiele rzeczy, na których studiowanie musicie poświęcić wiele lat. To jest właśnie czym się zajmujemy, konferencja po konferencji, szkolenie po szkoleniu. Myślę, że nigdy nie wyczerpiemy naszych lat, kopiąc tych rzeczy, aż powróci Pan. Jest zbyt wiele rzeczy. Dzięki Panu, że studium życia otworzyły w kopalnię, musimy otwierać ponownie. Bradley powiedział, idźcie do kopalni, które już otworzyłem, zobaczycie więcej. Ale to jest ta sama kopalnia, zobaczycie więcej. Święci, chciałbym tylko powiedzieć to. Wiem, że już przekroczyłem czas, ale święci, czasami... Dobrze, przeczytam coś później. Musimy używać przykładu odzyskiwania do tego, aby nawet głosić Ewangelię niewierzącym. Nie powinniśmy mówić, o, przepraszam, ale ci bracia, oni nie są złymi braćmi. Wszystko zostało wyczyszczone, mamy dobrą społeczność. Ale oni mówili, że nie powinniśmy używać przekładu odzyskiwania z nowymi osobami. Powinniśmy używać innego przykładu, nowego międzynarodowego. A ja powiedziałem, bracia, nie mówcie tak. Nawet przeczytałem im cytat, że musimy być w jednomyślności z bratem Lee. Po drugie, weźmy za przykład Ewangelię według Jana. Jeśli dacie ją nowym osobom, jeśli przeczytają plan, życie zaspokaja potrzeby każdego człowieka, każdy przypadek. Bylibyście poruszeni tym, prawda? Spotkania grup witalnych. Święci, znamy te wersety. Paweł przypomina Tymoteuszowi, aby rozniecił do płomieni dar Boży, który jest w nim. Jest powiedziane, Bóg bowiem nie dał nam ducha tchórzostwa. To pokazuje, że dar Boga jest darem od Boga, który jest to duchem. I ten Boży dar, duch, jest duchem mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Paweł powiedział Tymoteuszowi, by rozpalił swego ducha do płomieni. Dlaczego? Posłuchajcie, zazwyczaj nie łączymy wersetu 7 z 8. Werset 8 brzmi, tak więc nie wstydź się świadectwa naszego Pana, ani mnie, jego więźnia, lecz cierp zło razem z Ewangelią według mocy Boga. Niestety, drodzy święci, czasami niektórzy z nas, to dla mnie tragedia. Wstydzić się świadectwa Pana, to znaczy, że wstydzicie się Kościoła. Kościół jest Pańskim świadectwem. Jeśli wstydzicie się Pańskiego więźnia, to jest Pański sługa. Dlaczego mielibyście się wstydzić, brata Lee? Nie wstydzę się wypowiadać jego imię w ogóle. Ale by się nie wstydzić, musicie rozpalić waszego ducha do płomieni. Wtedy nie będziecie mieli ducha tchórzostwa. Niektórzy ludzie, nie wypowiem ich imion, mogą to odrzucić. Cierp zło razem z Ewangelią i nie wstydź się więźnia Pana. Powiem tylko tyle. B. Musimy podjąć dziś odpowiedzialność szerzenia przetłumaczonych, zinterpretowanych i zrozumianych boskich praw ze względu na pańskie odzyskiwanie. Właściwe zrozumienie Biblii zostało zebrane w naszych publikacjach po to, abyśmy mogli studiować boskie prawdy, uczyć się ich i je szerzyć. Przekład odzyskiwania i zawarte w nim przepisy stanowią krystalizację zrozumienia boskiego objawienia, do którego święci na całym świecie doszli w ciągu ostatnich 2000 lat. Tak się cieszę, że gdy przyszedłem do kościoła w Houston, bracia niczego nie ukrywali przede mną, kim byli i z kim byli związani. Rozumiecie, co mam na myśli? Siedziałem razem z bratem, który się o mnie troszczył, a Benson dzielił się w kółku. Krzesło było ustawione w kółku. Byłem całkowicie nowy. I ten brat powiedział do mnie: widzisz tego brata? Ten brat mówi tylko to, co brat Lee. Ja nawet nie wiedziałem, nie znałem brata Lee, ale mówię wam, wewnątrz mnie powiedziałem, ja chcę być taki sam. Ponieważ ten brat troszczy się o mnie i Benson, oni mówili i cokolwiek mówili było z Pisma Świętego. I w taki sposób Pismo zostało otwarte dla mnie i byli pełni światła. I teraz powiedziałem, o, znam ich sekret. To jest ten pokój z książkami z tyłu. Ja dotrę do tego pokoju. Dobrze, więc przykład odzyskiwania i zawarte w nim przepisy stanowią krystalizację zrozumienia boskiego objawienia, do którego święci na całym świecie doszli w ciągu ostatnich 2000 lat. Posłuchajcie, dwa. Pan dał nam te drogocenne prawdy, abyśmy mogli je szerzyć nie tylko wśród chrześcijan, lecz także wśród niewierzących. Pan potrzebuje dziś, święci, pomyślcie, jeśli weźmiecie Jana 8 rozdział i przeczytacie ten opis niewierzącym, to ciężko to przeczytać bez płaczu. Tylko ten fragment. Przeczytajcie przepisy. Mogą zostać zbawieni. Dobrze. Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Następnie wszyscy opuścili swoje kamienie. Starsi najpierw, ponieważ zdali sobie sprawę lepiej, jak grzeszni byli, niż młodsi. I wszyscy odeszli. I zapytał: gdzie, kobieto, gdzie są twoje oskarżyciele? Nikt cię nie potępił. Ona zarzekła: wszyscy odeszli. Panie, przepraszam, moja ekspozycja nie jest zbyt dobra. Wszyscy odeszli. On powiedział coś takiego: czy ktoś tu cię tu potępia? Rzekła: nie, panie. Powiedział jej: ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już więcej nie grzesz. Cóż za Boga mamy? A później, jeśli spojrzycie na plan, dzieli się, w jaki sposób możemy nie grzeszyć więcej. Nie oznacza to, że w ogóle nie grzeszymy, ale to znaczy, że nie żyjemy w grzechu więcej, dłużej. Nie jesteśmy nałogowymi grzesznikami, jak to było kiedyś. Wiecie, co mam na myśli? To już nie jest nałogowe. Jakkolwiek. Ten tylko fragment. Możecie go przeczytać niewierzącym. Albo fragment, gdy Chrystus umierał na krzyżu i tutaj było dwóch złoczyńców po dwóch jego stronach. Ciężko to przeczytać bez płaczu. Jeden złoczyńca i drugi obgadują Pana, czyż nie tak? I on, jeden z nich powiedział: ten człowiek nie zrobił nic niewłaściwego. I w pewnym momencie, nie wiem w jaki on sposób zdał sobie z tego sprawę: Panie, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. A Pan powiedział to do niego. Ten setnik spoglądał i obserwował to wszystko. On wszystko słyszał. I Pan powiedział mu: zaprawdę mówię ci, dziś będziesz ze mną w raju. Tego samego dnia. Dlatego setnik powiedział: rzeczywiście, człowiek ten był synem Boga. Możecie przeczytać to niewierzącym, przeczytać przepisy, mogą zostać zbawieni. Święci, gdy ja czytałem Biblię, gdy właśnie przyszedłem do życia Kościoła, po prostu zacząłem patrzeć na Jezusa, no, przestałem oglądać, patrzeć na ten cały śmietnik, na to wszystko. Spójrzcie na tego człowieka. Zostałem zbawiony poprzez spoglądanie na Niego. Kropka. Kiedy patrzymy na Niego, staje się sprawcą waszej wiary i wierzycie. Tak po prostu. Dobrze, dalej. Pan potrzebuje dziś, aby tysiące Jego drogich świętych, którzy Go kochają, którzy żyją przez wzgląd na Niego i którzy nie znają nic prócz Jego odzyskiwania, obrali jeden sposób szerzenia tych samych praw i czynili z ludzi wiernych i roztropnych niewolników, to my, którzy będą poddawali Pańskiemu ludowi pokarm o właściwej porze. Wówczas wypełnimy posłannictwo Pańskiego odzyskiwania. 3. Przyrost w Kościele zależy od szerzenia prawdy. Tylko prawda może poddać sobie ludzi i ich zdobyć. Odtąd wszyscy powinniśmy poświęcać czas na to, aby poznawać prawdę o wiecznej Bożej ekonomii. Innymi słowy, oczywiście rozprzestrzeniamy publikację, ale także potrzebujemy być ukonstytuowani tą prawdą. Powinniśmy też usługiwać innym ludziom Chrystusem ze względu na pomnażanie i rozprzestrzenianie się Kościoła. Wszystkie te trzy wersety występują w Dziejach Apostolskich. Jeden z nich mówi, Słowo Boga rosło, to wzrost życia. I liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała, to przyrost liczebności. Jest to rezultat szerzenia prawdy Słowa Boga. Stanowi to podsumowanie naszej konferencji. Musimy znać i szerzyć bieżącą prawdę najwyższej Ewangelii o wiecznej Bożej ekonomii zgodnie z posługą wieku. Dobrze. Tutaj się zatrzymam.